Dzień dobry, Jacek Naliwajek, audycja Komentarze w Radiu Gdańsk. Zawahałem się przez moment, spojrzałem na zegarek. Tak, 8 minut po godzinie 9, więc Komentarze w Radiu Gdańsk. W komentarzach moi goście, Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry. I Michał Stąporek, portal trójmiasto.pl. Witam panów tutaj.
Dzień dobry państwu.
W studiu. Panowie, zacznijmy od Gintera Grasa, no bo honorowy obywatel Gdańska, bo laureat literacki Nagrody Nobla. Zmarł wczoraj w Lubece, gdzie mieszkał. Urodzony w Gdańsku w 1927 roku, autor między innymi Blaszanego Bębenka. No, opowieści o skomplikowanych losach Pomorza, opartej na takiej rodzinnej, kaszubsko-niemiecko-polskiej sadze. Jak czytam Pawła Chile w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, zresztą Paweł Chile wczoraj był po godzinie 12 gościem, po godzinie 13 gościem Radia Gdańsk i powtarza to cały czas, że był doskonałym ambasadorem polskich spraw Ginter Grass. Ginter Grass był jednym z pierwszych Niemców, który wypowiadał się jednoznacznie, że tereny niemieckie na wschodzie zostały utracone bezpowrotnie. Uważał, że jest to cena, którą naród ten musi zapłacić za zbrodnie wojenne. Dużo przez wczorajszy dzień, dzisiejszy poranek mówiono o Ginterze Grasie jako autorze dzieł literackich. My zastanówmy się nad Ginterem Grasem jako politykiem. Piotr Semka, bardzo proszę.
Jak zwykle w wypadku autorów i ich dzieł trzeba oddzielić trzy różne rzeczy. Pierwsza to jego powieści, które były ciekawe i twórcze gdzieś w latach 60. i 70. Potem nastąpił kryzys. To jest pierwszy wizerunek. Drugi to jest Grass wobec Polaków. Mhm. I Grass jako temat debat polsko-polskich i Grass wobec Niemców jako czynnik debat niemiecko-niemieckich. Nieprzypadkowo Die Welt nazwał w swoim pośmiertnym komentarzu Grassa literarischer Leitwolf, czyli literacki wilk przewodnik. Mhm. To jest bardzo trafne sformułowanie, bo ono przypomina, jak bardzo agresywny bywał w tych dyskusjach wewnątrzniemieckich Grass wobec swoich oponentów. No, był on przedstawicielem tego pokolenia, które po wojnie dziś wiemy, że już nieuczciwym sposób, bo Grass miał swój udział, choć niewielki, ale w aparacie III Rzeszy, które rzucało swoim ojcom, że są pokoleniem morderców, pokoleniem osób, które zaakceptowały faszyzm.
Piotr mówi o tym epizodzie, gdy Ginter Grass na ochotnika pod koniec wojny zgłosił się do Waffen-SS. No
tu właśnie. Tak, dokładnie. To po latach wywołało oburzenie, bo przez lata 60. i 70. Grass był właśnie tym, który mówił, to wy macie krew na rękach, to wy nosiliście zbrodnicze mundury. Dlatego to wywołało taki szok. Dla nas Polaków Grass był dosyć ważny, to znaczy dlatego, że wprowadził do niemieckiej literatury na przykład świadomość bohaterskiej walki o poczcie gdańskiej, dlatego że bardzo ostro atakował środowisko rewizjonistów, tych nacjonalistów, dlatego że wyśmiewał symbole, które nas kojarzyły się jak najgorzej, na przykład żelazny krzyż. Ale po latach nastąpiła jak gdyby zmiana, to znaczy, której w Polsce nie zauważono. Czy pierwsza rzecz, którą tak zauważano, ale nie bardzo chciano pod wpływem kultu zauważyć, to oczywiście jego dosyć niemądre demonstracje popierania takich reżimów jak reżim północno-wietnamski czy reżim Noriegi w Nikaragui. Potem jego takie rozmaite nadzieje wiązane z rewolucją solidarnościową, takie skrajnie lewicowe. No. Słynne było jego wypowiedź, że gdy zobaczył na bramie stoczni portret Matki Boskiej, to rozpoznał w niej rysy róży Luksemburg, to w Polsce podobać się nie musiało, a w końcu zaczął projektować takie dosyć, nastąpił wzrost, to znaczy zaczął jak gdyby spłacać dług tej swojej wcześniejszej zaczadzeniu i na przykład książka Idąc rakiem, no była już bardzo wyraźnym takim jego hołdem dla tych Niemców, którzy musieli uciekać z tych terenów, już zapchnięciem na dalszy plan odpowiedzialności moralnej Niemców za to, co się stało.
Idąc rakiem to sztuka, która była wystawiana przez Teatr Miejski w Gdyni na Darze Młodzieży.
A wszystko to jeszcze jest takim typowo typowym dla lat 90-tych, 2000-tych.
Chodziło o zatopienie Wilhelma Gustloffa, statku przez okręt, rosyjski okręt podwodny. Dajmy szansę Markowi Ponikowskiemu jeszcze.
Jeżeli mogę, tylko dwa elementy. Bardzo taka niepokojąca dyzenwoltura z tym, jak on opowiadał o swoim młodzieńczym otarciu się o Waffen-SS, gdzie jak gdyby było trochę przypominania fascynacji. I wreszcie ostatnie wiersze, no niektóre w Niemczech brzmiały bardzo kontrowersyjnie, jak na przykład uznanie, że Izrael jest państwem już rozstrzynającym wojny. Niemieckim autorom to nie przystoi.
Mm-hmm. Krótka przerwa niestety, Marku, i Marek Ponikowski, Michał Stomporek po przerwie do was pierwsze skrzypce będą należały. Radio Gdańska, w Radiu Gdańsk komentarze Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. W poprzedniej części Piotr Semka mówił o Ginterze Grasie, o jego przemianach poglądów politycznych. Marek Ponikowski w tej chwili, Ginter Grass jako polityk.
To znaczy tutaj ja bym o tyle może mniej radykalnie się o jego przemianach wypowiadał, bo on przez całe życie był bardzo zdecydowanym lewicowcem i to lewicowcem takim, który...
Ale antykomunistą.
Tak, ale on w ogóle, ponieważ my za czasów PRL-u nie mieliśmy szans na jakieś takie niuansowanie tej lewicowości. Lewicowość kojarzyła nam się z systemem, który duża część społeczeństwa kontestowała, nie akceptowała go. W związku z tym to nie mogliśmy tego w ogóle pojąć, że można żyć w demokratycznym państwie, gdzie wolno mieć różne poglądy i być dalej lewicowcem. A Ginter Grass zresztą bardzo, bardzo specyficznie tą swoją lewicowość pojmował. Zdaje się, że również dla sporej części niemieckiej lewicy to był chwilami trudny do strawienia, ale no to jest przywilej kogoś wybitnego. Może sobie na to pozwolić.
Ja jeszcze raz przypomnę, bo o tym cytacie z Pawła Hilego mówiłem, że dla pojednania polsko-niemieckiego uczynił więcej niż tuzin ambasadorów i polityków.
A no to na pewno. Po prostu on wprowadził temat Polski i temat gdański do przestrzeni intelektualnej zachodnich Niemiec. Bo wtedy właściwie no, tam schematy obowiązywały zupełnie inne. No, brutalne wypędzenie Niemców, czy te konflikty później między napływową ludnością, tą wysiedloną ze wschodu, a zasiedziałymi Niemcami z zachodu, realne zupełnie problemy, które tam... I to tutaj o Polsce jednak bardzo niewiele wtedy myślano. I tu jest niewątpliwie duża i niepodważalna zasługa Grassa. Natomiast do paru konkretów bym się chciał odnieść. Mhm. Mianowicie tak... Gdańsk i 1939 rok, blaszany bębenek. Nie wiem, czy pewnie mało kto wie, że bardzo wiele pretensji do Grassa miało środowisko rodzin pocztowców gdańskich.
Tak, ponieważ, że pocztowcy grają w karty w przerwie tak, obrony, tak?
Tak, poza tym tam na przykład groteskowa scena z tym dyrektorem poczty, który wychodzi z białą serwetą. to Gras zapomniał dodać w następnym zdaniu, że ten dyrektor został skoszony serią z karabinu maszynowego. Dość też tak lekko potraktowany został ten pocztowiec Flisikowski, któremu się udało uciec, którego następnie tam gdzieś tropiono po tych budynkach i też zresztą zginął razem z pozostałymi pocztowcami rozstrzelany na Zaspie. Natomiast jeszcze też bardzo bym chciał się odnieść do sprawy SS. Mhm. Bo Jacku, ty powiedziałeś, że on wstąpił na ochotnika do SS.
Do Waffen-SS.
On się zgłosił na ochotnika do łodzi podwodnych.
To jego Marek, sam Gras o tym mówi.
Właśnie sam Gras o tym mówi.
Śmiało mów, Marku.
Zgłosił się do, bo to taki był romantyczny, młodzieńczy trochę poryw. To zresztą ta prasa ówczesna przedstawiała to bardzo, bardzo takich barwach efektownych dla młodych ludzi. Jego to zgłoszenie w pewnym momencie zostało wyciągnięte. Wtedy, kiedy już Waffen-SS nie było formacją czysto ochotniczą, ale właśnie wskutek wyczerpania się Wehrmachtu, tam brano ludzi po prostu z poboru. Gras w każdym razie tak to tłumaczył. Nikt tego nie zakwestionował później tej jego wersji, że właśnie znalazł się w tej formacji wcale nie z poboru, tylko nie ochotniczo, tylko z poboru.
Nie. Ty Piotrze, nie, ja tylko szybko wyszukałem. Co prawda Wikipedia tylko. Jest napisane, że w sierpniu 2006 roku Gras udzielił zaskakującego wywiadu, w którym wyznał, że samo pójście do wojska nie było przymusowe, chociaż... Gras powiedział, że był ochotnikiem sił zbrojnych, by wyzwolić się pod wpływu rodziców, którzy mu jako nastolatkowi przeszkadzali. I wynika z tego, że jednak się na ochotnika zgłosił do Waffen-SS.
Nie. Tutaj mogę, akurat tą sprawę...
Michał Stomporek.
Tę sprawę badałem dość dokładnie.
Michał Stomporek teraz. Michał Stomporek.
To, że w 2015 roku spieracie się o fakty, to jest konsekwencja tego właśnie, tej pozycji, jaką Günter Grass miał w Polsce dzięki swojemu zaangażowaniu w sprawy polskie. Bo my trochę przez jakiś czas traktowaliśmy go jako takiego naszego ambasadora, człowieka, który na tyle dużo dobrego zrobił dla Polski, że niespecjalnie chcieliśmy go oceniać sprawiedliwie i uczciwie. I to jest właśnie ten problem trochę teraz. A przecież w Polsce przez wiele lat budowano taką narrację wokół Grasa, że to jest intelektualista, oczywiście tego nikt mu nigdy nie odmawiał, ale jest też takim głosem sumienia całych Niemiec i przez wszystkich Niemców i przez całe Niemcy traktowany jest jako wyrocznia, taka etyczna, ideowa również, a przecież faktycznie teraz już sobie panowie zdaliśmy, czy Piotrze jeszcze bardziej, bo ty najbardziej jesteś zaangażowany w kulturę niemiecką, że to był, owszem, to była wyrocznia, ale dla pewnej części społeczeństwa niemieckiego, dla tych przede wszystkim lewicowców niemieckich.
Ale też nie całych lewicowców niemieckich był tą wyrocznią, był bardziej takim cierniem, który pewnie w sumieniach Niemiec jątrzył. Piotrze, tak? Krótko?
To, co jak gdyby uderzyło mnie po tym pierwszej fazie bardzo częstej w Gdańsku fascynacji, to, że właśnie jego granie Polską było w latach 70. bardzo dobrze u nas przyjmowane, było elementem rozrachunków niemiecko-niemieckich. To znaczy, to było troszeczkę na złość wam, starym Danzigerom, będę podkreślał, że matka była Kaszubką. Na złość wam, starym Gdańszczanom, napiszę w swojej książce, jak polski pocztowiec przyprawia rogi typowemu mieszczaninowi, który się zapisał do SA. No było w tym troszeczkę takiej przekory, takiej chęci szokowania. A potem, potem troszeczkę to wyszło jednak, że on bardziej jak gdyby chciał gromić niemieckich nacjonalistów czy szowinistów, niż do końca zrozumiał polskie niuanse, co wyszło w książce Wróżby Kumaka, w której w ogóle stworzył jakąś surrealistyczną wizję Gdańska po 90 roku. I słówko tylko do Marka. Marek, znaczy pokłóćmy się może tak. On w swoich wywiadach mówił, że rzeczywiście zgłaszał się do łodzi podwodnych, ale trafił do SS, ale gdy już otrzymał to wezwanie, skierowanie do SS, to był z tego dumny, ponieważ uważał, że oddziały SS to jest elita z elit. I takie czytałem wywiady z nim, więc myślę, że to chyba jest takie rozwiązanie, które nas pogodzi. Mam nadzieję.
Cytat z samego Grasa. Chodziło mi o to, żeby wyrwać się z ciasnoty z rodziny. Chciałem z tym skończyć i dlatego zgłosiłem się na ochotnika. Dopiero rok później dostałem wezwanie do wojska. Pod koniec wojny w Dreźnie zorientowałem się, że jestem w Waffen-SS.
No to już może tutaj Gras
to jest wypowiedź Gintera Grasa dla Gazety Wyborczej.
Czy mogę jedno krótkie zdanie, czy już nie?
Tak, bardzo czasu? Proszę.
Bo Piotr wspomniał, że we Wróżbach Kumaka Gras stworzył wizję takiego surrealistycznego miasta. Ja miałem taką kiedyś przygodę, nie wiem, może miałem 20 lat i jechałem autostopem przez hiszpańską pustynię i dwoje młodych ludzi, którzy trochę starszych ode mnie, którzy mnie wieźli tym autostopem, mieli właśnie przy sobie książkę, potem blaszany bębenek, po hiszpańsku oczywiście. Ja powiedziałem, wiecie co, to jest niesamowite, bo ja pochodzę z tego miasta, w którym się ta akcja tej powieści zaczyna. A oni tak, bo myśleliśmy, że to jest takie wymyślone miasto nieistniejące, takie surrealistyczne. Mhm. Także my bardzo się cieszymy, jakby jesteśmy wdzięczni Grasowi do dziś, że dzięki niemu Gdańsk trafił na łamy światowej literatury, ale no, musimy pamiętać, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to było autentyczne miasto istniejące rzeczywiście.
No ale dzięki Grasowi, Gdańsk rzeczywiście bardzo mocno zaistniał w świadomości Europejczyków jako to miejsce wielokulturowe, bo on też odkrywał Gdańsk przed wieloma osobami jako wielokulturowe.
To twoje powiedzenie, mhm, że jako miejsce wielokulturowe, no raczej on pokazuje miejsce zderzenia się bardzo brutalnego żywiołu większości niemieckiej z Polską. No, bo dlaczego się irytuje? Dlatego, że grasomani, że ją tak nazwijmy, zaczęli po pewnym czasie na bazie popularności wytwarzać taką dosyć wyidealizowaną wersję Gdańska przedwojennego.
Ale na łamach jego powieści nie było tej, nie było idealnej.
Nie było idealnej, ale pokazanie, że mieszkali tutaj i Niemcy, i Polacy, i inne narodowości. No to jest, to jest znacząco.
Właśnie z tym to nie jest tak prosto, bo ten Gdańsk Grasa, który zresztą właśnie wydaje mi się dość realistycznie opisywał, Polacy tam doszukiwali się więcej niż tam było. Ponieważ wielokulturowy, wielonarodowy Gdańsk de facto skończył się z upadkiem Rzeczpospolitej, czyli o wiele wcześniej. Natomiast ten Gdańsk Grasa ten do 39 czy do 45 roku właściwie, to był Gdańsk niemiecki. No, Polacy byli tam małą mniejszością.
Byli mniejszością, to prawda. Polski język rzadki na ulicach, ale jednak panowie, musimy niestety przerwać się w tym momencie. No, Marek Ponikowski, Michał Stomporek, Piotr Semka, dlatego że przed nami skrót wiadomości, Piotrze.
Tutaj są.
W Radiu Gdańsk komentarze, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl i Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Zmieniamy temat, bo w poprzednich dwóch częściach rozmawialiśmy o Ginterze Grasie jako polityku, jako człowieku, który w sprawach społeczno-politycznych często zabierał głos. Chciałbym teraz o sprawach społeczno-politycznych także porozmawiać. Wczoraj prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował przemocową konwencję Rady Europy. Przy tej okazji powiedział: nie wyobrażam sobie, że Polska mogłaby nie ratyfikować konwencji. To byłaby hańba międzynarodowa, powiedział po podpisaniu dokumentów koniecznych do ratyfikacji tej konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. W jego ocenie dokument będzie wzmacniał przepisy istniejącego w Polsce prawa i jak mówił Bronisław Bronisław Komorowski, nie można w takich sprawach kierować się kalkulacją polityczną czy wyborczą, ale jednak wiele osób twierdzi, że to jest kalkulacja mimo wszystko wyborcza, że jest to ukłon Bronisława Komorowskiego do środowisk centrolewicowych. Michał Stomporek, bardzo proszę.
Bardzo mi się podoba, jak powiedziałeś, hańba.
To nie ja powtórzyłem.
Ale nie, tak ładnie wymówiłeś te głoskę. Jeśli chodzi o kalkulację polityczną, no i tak i nie, bo to, że podpisał tę konwencję teraz pan prezydent, no to jest tak odbierane, ale gdyby nie podpisał w czasie kampanii wyborczej, to byłoby identycznie odbierane, że też jest to jakaś postawa i też jest jakaś to manifestacja. W moim przekonaniu dobrze, że tę konwencję podpisał, chociaż szkoda, że właśnie podpisując ją, powołał się na tę hańbę międzynarodową, bo to jest nieprawda, to jest nadużycie. My nie powinniśmy się oglądać na inne kraje, zwłaszcza, że inne kraje się na nas nie oglądają i pewnie jakbyśmy się teraz sami siebie zapytali w studiu i Piotra w Warszawie, czy wie, które kraje te konwencje ratyfikowały, ale jeszcze jej nie wiem, nie nostryfikowały, czy jeszcze jej nie podpisali głowy państw, to byśmy nie wiedzieli, więc to nie jest żadną hańbą, że Polska by tego nie podpisała. Natomiast rozsądnie, że prezydent to zrobił, w moim przekonaniu.
Marek Ponikowski.
No oczywiście słusznie powiedział redaktor Stomporek, że tak czy owak Komorowski byłby krytykowany, cokolwiek by zrobił. Ja oczywiście też zgadzam się z tym, że ta dość niefortunna ta wypowiedź o międzynarodowej hańbie, bo
nie, aż tak to odbieracie? Niefortunnie? Tak?
Słucham, no nie bardzo trafnie. No może tak, bo to
ale że to, że odwołuje się do naszych kompleksów?
W kategoriach, tak, takie odniosłem wrażenie właśnie. Natomiast samo to, że prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tą konwencję, a nie samą konwencję, żeby być ścisłym. I też nie sądzę, żeby cokolwiek miało się po wejściu w życie tej konwencji w Polsce zmienić. Ponieważ
znaczy, jeśli ma się nie zmienić, Marek, to po co ją ratyfikować?
Ale jest dużo takich aktów prawnych, niestety.
No właśnie cała rzecz polega na tym, że ta konwencja ma zmienić coś w polskim prawie.
Prawdopodobnie 3/4 ustawodawstwa tych różnych aktów międzynarodowych, które Polska ratyfikuje, nic nie zmienia w sytuacji obywateli naszego kraju.
Zgadzam się z tym poglądem.
Tutaj no, oczywiście rozgorzeje jeszcze bardziej dyskusja, ten spór wokół płci kulturowej i tak dalej, i wszelkich zagrożeń, jakie to ze sobą niesie. Wydaje mi się, że te zagrożenia są bardzo mocno wyolbrzymione, bo nie zapominajmy, że nic w tradycyjnej rodzinie nie zagraża, jeśli ta sama tradycyjna rodzina sama nie będzie chciała się zmieniać. Mamy zapis konstytucyjny bardzo mocny i bardzo jednoznaczny co do tego, czym jest małżeństwo. W związku z tym te wszystkie strachy to są też trochę takie strachy na lachy, że lada chwila już w ogóle połowa Polaków w związkach jednopłciowych zacznie żyć i tak dalej, że tutaj gender, nie wiem, zdominuje cały kraj nad Wisłą. Nie, mhm. Wydaje mi się po prostu, cała sprawa wystarczałoby, żeby ją sprowadzono do kategorii właśnie takich aktów, które się ratyfikuje, bo trzeba, bo jesteśmy w Europie, bo wypada.
Bo inaczej hańba.
Nie, no nie hańba. Właśnie tutaj, okay. Tutaj jak mówię, dużo przesada.
Dziękuję, że zwróciliście uwagę na te sformułowanie. Piotr Semka, bardzo proszę, Tygodnik do Rzeczy.
No Marku, jeżeli ta ustawa jest przyjmowana w Polsce po prawej stronie z podejrzliwością, to dlatego, że jest mogliśmy rozmaite przemiany w krajach takich jak Hiszpania, w których na przykład już są zalegalizowane związki osób tej samej płci. Więc no, tak jest mówienie, ojej, histeryzują tak jakby za chwilę nad Wisłą połowa związków to były związki jednopłciowe. No, to jest typowy przykład przesady, który bagatelizuje zagrożenie. No, wiadomo, że organizacje i to, czy to feministyczne, czy organizacje homoseksualne wykorzystują bardzo często.
Przykładem przesady,
tak.
Która wyolbrzymia zagrożenie. No,
dobrze, Marek, ale proces destrukcji prawa w znaczeniu tradycyjnym, konserwatywnym, właśnie odbywał się za pomocą tego ustawodawstwa. I cała podłość tego ustawodawstwa jest to, że on wsadza jak gdyby te wirusy rewolucji obyczajowej do ustawy dotyczącej kwestii, pod którą każdy by się podpisał, że trzeba walczyć z przemocą domową. I przykro mi, że prezydent, który wielokrotnie lubi pozować na konserwatystę, używa dokładnie tej samej retoryki. To znaczy, nie mogę jej nie podpisać, bo przecież każdy przyzwoity człowiek powinien być przeciwko przemocy domowej. No, rekordy pobiła wczorajsze wiadomości TVP, które informacje o tym, że prezydent podpisał ustawę, przebijało zdjęciami jakiejś nieszczęsnej kobiety, która miała twarz pobitą. No to już jest działanie podprogowe.
Ale Piotrze, ta ustawa jest właśnie o przemocy.
Jest jednak faktem. No,
dobrze,
to nie można,
ale
to jest tylko pretekst do jakichś
wobec tej
bezeceństw.
Ustawy ze strony konserwatywnej nie wynika z tego, co lubią mówić feministki. Aha, dobrze się czujecie, jak kobiety są katowane w domach, tylko dlatego, że użyto bardzo łączącego wiele różnych osób z różnych opcji hasło walki z przemocą domową do wprowadzania ideologii gender. I teraz prezydent Kwaśniewski oczywiście mógł
Komorowski.
To podpisać albo, przepraszam, Komorowski mógł to podpisać albo nie i pada znowu argument, cokolwiek by zrobił, to byłby oskarżany. No ale na tym poznajemy ludzi, a dokładnie mężów stanu, że oni w takich sprawach jednak mają świadomość, jakie zmiany cywilizacyjne i obyczajowe taka ustawa może wprowadzić.
Ale to też jest pewna linia podziału pomiędzy kandydatami. Podziałów w sprawach właśnie takich światopoglądowych, jak ta konwencja. Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że on by takiej konwencji nie podpisał. Michał Stomporek.
Znaczy ja... Piotr ma rację, że rzeczywiście środowiska, które atakują prawicowców, twierdzą, że prawicowcy nie chcą tej konwencji, bo...
Bo kochają przemoc domową.
Dokładnie tak. I to faktycznie jest, Piotr, masz rację, jest taki zarzut podnoszony i jakby ja rozumiem dziennikarzy czy publicystów prawicowych, którzy się przed tym bronią. Natomiast tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o wielkości tej konwencji, tak? Ona zdaje się liczy około 500 stron, z czego ten jeden akapit poświęcony...
Nie.
To nie jest tak?
To jest
bardzo sążnisty dokument.
Ogromny, rozgadany i pełny pustosłowia dokument.
I tam jest mniej więcej jeden paragraf poświęcony właśnie tej
do tego będą odwoływać się feministki dokładnie.
Ale ja powiem tak, zgadzam się z tym, co powiedział...
Michał Stomporek mówi.
Zgadzam się z tym, co powiedział pan Marek na samym początku, że nie łudzę się, że podpisanie tej konwencji w jakikolwiek sposób zmieni sytuację w Polsce, czy to sytuację rodzin, w których jest przemoc, czy środowisk, w których jest przemoc, czy to środowisk zainteresowanych tym, żeby w Polsce były małżeństwa na przykład jednopłciowe. Dużo bardziej niż ta konwencja. Polsce przydałoby się, nie wiem, dwa razy więcej dzielnicowych na przykład, albo więcej czasu dla dzielnicowych, żeby mogli do rodzin z niebieską kartą chodzić.
Ale to potwierdzacie, moi panowie, moje obawy, no bo jeżeli ta ustawa jest po nic, to ja mogę zadać zapytanie, dlaczego tak bardzo zaangażowały się w nią pani Sieroda, pani
Ale one zaangażowały się nie bardziej niż prawicowi publicyści i Episkopat Polski. Także dałeś jednak... słuszny przykład, że Hiszpania przeszła zmiany takie obyczajowe i rzeczywiście tam od jakiegoś czasu można zawierać małżeństwa jednopłciowe, ale na Boga to przecież nie pod wpływem tej konwencji.
Sądzę,
że liczba homoseksualistów w żadnym kraju nie wzrosła i nie wzrośnie po podpisaniu jakiegokolwiek aktu prawnego.
Marek Ponikowski w tej chwili. Piotrze, nie wiem, czy mnie słyszysz. Marek Ponikowski.
Dlatego wzywam Marka też.
Chciałem tylko powtórzyć, że nie ma i jeszcze długo nie będzie w polskim parlamencie większości, która byłaby w stanie obalić ten zapis konstytucyjny, który...
Można go inaczej interpretować, Marek. No, o czym ty mówisz? No? Czy można go inaczej interpretować?
Ale jak można interpretować
a
zapis...
A to ci Ryszard Kalisz opowie, który już przy początkach dyskusji na temat ustawy o gender właśnie interpretował
ustawa
to
o gender.
Tak, że nie jest to jak gdyby sprzeciw wobec legalizacji małżeń osób tej samej płci. Marek, są już takie ekspertyzy, są takie wygiwasy prawne.
Ryszard Kalisz mówi mnóstwo dziwnych rzeczy przy każdej okazji.
Nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Nie jest dla mnie jakąś żadną wyrocznią. No.
Dobrze, ale jest wpływowy dla dużego lobby, które właśnie wygrywa wewnątrz Platformy. No bo przecież Ewa Kopacz podjęła dużo i sprawę ustawy antyprzemocowej i sprawę in vitro, której wcześniej Donald Tusk no, markował, że to robi. Tu muszę pochwalić Donalda.
Piotrze, ale czy twoim zdaniem dobrym pomysłem któregoś z biskupów, nazwiska nie pomnę, było groźba, że parlamentarzyści, którzy zagłosują za tą ustawą, nie będą mogli przystępować do sakramentu komunii.
Jeżeli jest tak, że w Kościele katolickim osoby rozwiedzione nie mogą przystępować, no to można zadać pytanie, czy polityk, który swoim głosem forsuje ustawę, która budzi bardzo dużo wątpliwości z punktu widzenia chrześcijańskiego, albo Kościół traktuje się serio i swoją wiarę, albo komunia to jest coś, co jest prawem każdego, jak na zasadach demokratycznych. Ja powtarzam, sami biskupi w tej sprawie nie są jednej opinii, ale no na
dobra, ja tylko na zakończenie tam odniosę się do tego, co Piotr powiedział. Na zakończenie odniosę się do tego, co Piotr powiedział tam o komunii osób rozwiedzionych. Znaczy, wydaje mi się, nie jestem absolutnie znawcą kościoła i prawa kanonicznego, ale wydaje mi się, że osoby rozwiedzione mogą przystępować do komisji. Osoby żyjące w ponownych związkach nie mogą przystępować do komunii. Więc tylko taka mała uwaga.
Jeżeli aktywnie wszczęły proces rozwodowy, to nie mogą.
Jeżeli nie żyją w ponownym związku, jeśli pozostają w czystości, to wydaje mi się, że mogą, ale już to tylko tyle. Rosyjskie wilki. Przejdźmy do tego tematu, dlatego że nasi słuchacze po zaanonsowaniu tego tematu także zaczęli pisać, żebyśmy nie dali się sprowokować. Otóż 2,5 tysiąca osób podpisało się, jak czytam dzisiaj w Gazecie Wyborczej, pod internetową petycją do szefa MSZ Grzegorza Schetyny, by nie wpuszczać do Polski członków klubu motocyklowego Nocne Wilki. Ja tylko przypomnę, że to są ulubieńcy Władimira Putina. Pomagali zielonym ludzikom oderwać Krym od Ukrainy. Jak ustaliła Wyborcza, członkowie Nocnych Wilków nie występowali o polskiej wizji, bo mają pewnie szengeńskie wydane przez Niemcy jako kraj docelowy, a chcą jechać do Berlina na 8 maja. Na rocznicę zakończenia II wojny światowej, 8 maja obchodzi to Rosja i nie zwracali się do polskich władz o zabezpieczenie trasy przejazdu. No i jest dyskusja. Pozwolić im wjechać, czy nie pozwolić? Jeśli pozwolić, to będzie demonstracja. Jeśli nie pozwolimy, to być może będzie retorsja i rajd katyński motocyklowy będzie zagrożony, ale z ostatnich informacji, które widziałem, to przynajmniej część uczestników tego rajdu katyńskiego chce pomóc Nocnym Wilkom w przejeździe, w bezpiecznym przejeździe przez Polskę. Marek Ponikowski zaczyna ten temat.
Niestety tutaj
nie ma dobrego wyjścia.
Mamy do czynienia właśnie z bardzo perfidną grą Putina, mówiąc hasłowo. Nie wiem, czy on to osobiście wymyślił, czy ktoś inny, ale w każdym razie niewątpliwie musimy mieć świadomość, że tak jest. Po prostu każdy
nas ruch będzie zły.
Reakcja jakaś nieprzemyślana, gwałtowna i tak będzie po pierwsze dowodem dla Rosji, że Polacy są rusofobami, a poza tym też dla Zachodu, który niekoniecznie musi wszystkie niuanse polskiej historii, polskich resentymentów wnikać, będzie dowodem, że Polacy są konfliktowi, kłótliwi, antyrosyjscy. Więc tutaj oczywiście nic nie czuję najmniejszej sympatii dla tego towarzystwa, które podobno, jak gdzieś czytałem, nie brzmi to dla mnie trochę dziwnie, na Zachodzie są uznani za organizację przestępczą, być może, ale nic o tym nie wiem.
W Stanach Zjednoczonych chyba.
Ale niemniej zalecałbym daleko posuniętą ostrożność, bo każdy sprzeciw będzie wpisywaniem się w scenariusz pisany w Moskwie.
Piosenka. Mogę zabrać głos?
Tak, bardzo proszę teraz.
Uważam, że wpuszczenie nocnych wilków jest absurdem. To znaczy, to jest branie sobie na głowę groźby incydentów wewnątrz Polski, co rosyjska propaganda może nagłosić.
Wpuszczenie będzie większym incydentem.
Po pierwsze, jest to organizacja, która, Marek pyta, czy na Zachodzie będą widzieć takie niuanse. No, niemiecka prasa jest pełna na przykład opowieści o tym, że nocne wilki są organizacją, no przypomnę, są SA nazistowskie. No, są to ludzie, którzy rozwalali ileś imprez opozycyjnych, którzy nie kryją, że z chęcią by rozprawili się z wszystkimi demokratami, tak jak skończył Niemców. I to jest coś takiego, jakbyśmy w sierpniu
ale Piotrze, ale delegacje to ci sami Niemcy, o których mówisz, do Poznania, dali wizę im. Ci sami Słucham. Niemcy, o których mówisz, tak, którzy takich krytykują, państwo niemieckie dało wizy.
Dobrze, no to mnie nie obchodzi państwo niemieckie, nie obchodzi państwo polskie i uważam, że był już taki precedens. Próbowali przez Polskę przejechać uczestnicy rajdy rowerowego imienia Bandery z Ukrainy. Polska była w stanie powiedzieć, że nie. I teraz wpuszczanie tutaj nocnych wilków, to jest proszenie się o kłopoty, albo groźbę kłopotów. I jeszcze jedno. Jeżeli pada natychmiast argument, że w zamian zostanie zakazany rajd motocyklowy katyński, dobrze, no to moim zdaniem to środowisko katyńskie powinno zrozumieć jak gdyby wagę sprawy i powiedzieć, nie powinniśmy dawać Rosjanom szansy na taką demonstrację siły, nawet jeżeli na jakiś czas będziemy musieli się wyrzec rajdu do Katynia. No.
Michał Stomporek.
To jest miara odpowiedzialności.
Michał Stomporek, bardzo proszę.
Docierają do mnie wszystkie argumenty, jakie obaj podnosicie i też jestem rozdarty, ale powiem tak, myślę, że to się skończy w ten sposób, że na polsko-białoruskiej granicy, bo pewnie tamtędy wjadą nocne wilki, zostaną bardzo solidnie przetrzepani i jakiś taki polski nadzór sanitarny, czy jakiś taki temu typu podobny, sprawdzi ich motocykle, czy są dobre, sprawdzi, czy nie mają maczet, czy nie mają przy sobie jakiś pisemek.
Ale na pewno nie będą mieli, nie byłbym taki pewny,
a potem uważam, że to różnie może być, a potem uważam, że 10 radiowozów będzie im towarzyszyć w drodze przez całą Polskę i po to, żeby ochronić nas,
Nas,
Polaków, przed możliwością zarzucenia nam przez propagandę rosyjską, że komuś, któremuś z tych biednych wilczków coś się stało w Polsce.
Myślę,
że to brzmi może niepopularnie, ale no, taki jest obowiązek takiego państwa jak nasze, że musimy dbać o bezpieczeństwo nawet takich indywiduów jak rosyjskie tam leśne czy nocne wilki.
Nie uważam. To jest organizacja półprzestępcza i wcale nie ma żadnych powodów, żeby ich wpuszczać.
Różnica zdań. Na zakończenie bardzo panom dziękuję. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję Piotrze. Michał Stomporek, Portal Trójmiasto.pl.
Dziękuję państwu.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja
za
dziękuję
chwilę,
również, do widzenia.
Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości. Po nich zapraszamy do audycji Ludzie i Pieniądze. Dziś Iwona Wysocka zaprosiła Andrzeja Chmieleckiego, to jest menedżer w bankowości, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz ekonomistę profesora Henryka Ćwiklińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, a widzę, że Iwona zapowiada, że będzie rozmawiała o ważnych zmianach na rynku pracy od stycznia 2016 roku. Będzie o zastosowaniu umów zleceń i o tym, że Polacy nie chcą dłużej pracować, a producenci specjalnie tworzą urządzenia, które psują zaraz po zakończeniu okresu gwarancji. Zapraszam państwa, bo wczoraj ja po godzinie 10 audycji Ludzie i Pieniądze rozmawiałem o tym postarzaniu sztucznym produktów, głównie elektronicznych, chociaż też mówiliśmy o samochodach. Wielką to państwa wywołało dyskusję. Po godzinie 10 audycja Ludzie i Pieniądze, a za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Żegna się Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.